O Bogu. Dzisiejszy temat kazania jest wzrastaj duchowo, poznawaj Jezusa. I kiedy już napisałam całe kazanie, siadłam i modliłam się, spytałam się, Panie, a jakim tembrem głosu powiedziałbyś temat tego kazania? Czy byłoby to grzmienie, tak jak burzą się fale? Nawoływałbyś i napominałbyś nas, żebyśmy wzrastali duchowo? Czy może powiedziałbyś to delikatnym głosem? Takim jak mówiłeś szeptem, cichym, łagodnym głosem do Eliasza, a Pan do mnie powiedział, nie, tak nie powiem. Ja powiem tak, żeby dusze, które siedzą i które słuchają tego słowa, żeby doznały pokoju. Dlatego, że ja dzisiaj obdarowuję pokojem. I przyszło słowo, teraz w czasie nabożeństwa, które przeczytam, wierzę, że to jest słowo objawienia, które Jezus wypowiedział w momencie bardzo ważnym, dlatego, że było to po zmartwychwstaniu. I jest napisane w Ewangelii Jana 20, rozdział 19, werset, tak. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. Więc dzisiaj, jeżeli jesteś zamknięty z jakiegoś powodu, jeżeli jest lęk w twoim życiu, to Jezus przychodzi i mówi do ciebie, pokój daję tobie. Mój pokój jest dla ciebie. I mam taką obietnicę od Ducha Świętego, że pokój Boży będzie dzisiaj wypełniał nasze serca. I to, co będę głosić, to, co będziemy słuchać Słowa Bożego o wzrastaniu duchowym i poznawaniu Jezusa, musi wypełniać nas pokojem. Bo jest to sednem naszego życia. To jest jak powietrze. Poznawanie Jezusa z dnia na dzień. Codziennie. I psalmista bardzo ładnie to ujął, bo chce jeszcze zwrócić na to uwagę i podkreślić to taką grubą kreską w psalmie 62 i powiedział takie piękne słowa, które też 62. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje, tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieje. Jeśli ktoś chce dalej posłuchać sobie tego psalmu, to musi go sobie przeczytać w domu, bo już nie chce dalej się skupiać. Ale tu psalmista mówi, że jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Jezus mówi, pokój wam, pokój mój daję wam. Wzrastaj duchowo. Chciałabym, żebyśmy przeczytali, ci co mamy Biblię, list do Kolosan, bo to będzie ten tekst kazalny, który chcę dzisiaj rozważać. Drugi rozdział, 4:10, będziemy tym fragmentem się zajmowali. I tam apostoł Paweł właśnie mówił o potrzebie wzrostu. List do Kolosan 2:4:10. Może przeczytam od pierwszego. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczą za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, wiedząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce, filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim, On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. I list do Kolosan był napisany przez apostoła Pawła w wtedy, gdy apostoł Paweł był w więzieniu. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że apostoł Paweł nigdy tej społeczności prawdopodobnie nie odwiedził, natomiast znał społeczność od dwóch mężów Bożych, którzy mieli na imię Epafras i Filemon. I tam w Kolosy były miastem w Dolinie Likosa, to są tereny dzisiejszej Turcji, około 160 km od Efezu, jak się doczytałam. I to są tereny właśnie, tak jak powiedziałam, dzisiejszej Turcji. I tam bardzo ewangelizacyjnie działał Epafras, który prawdopodobnie usłyszał Ewangelię od apostoła Pawła właśnie z Efezu. Jeśli ktoś był w Efezie, to jest to bardzo ciekawe miasto na dzień dzisiejszy, można je oczywiście zwiedzić, dlatego że tam aż 40% wszystkich zabytków zachowało się. A więc jest pomnik Nike, jest świątynia Dionizosa, są jakieś takie różne pozostałości, jest cała biblioteka Hadriana, jest mnóstwo zabytków i kiedy człowiek rozejrzy się czy w prawo, czy w lewo, wszędzie jest pełno bożków. To jest Efes. Tam tętniło życie i wiemy, że tam apostoł Paweł głosił, tam był również teatr i tam powstały też zamieszki, gdzie czytamy w Dziejach Apostolskich, że krzyczeli: wielka jest Artemida Efeska, to właśnie stamtąd. I stamtąd apostoł Paweł, gdy był na swojej misji przez 3 lata, to właśnie tam, stamtąd roznosiła się Ewangelia i Epafras z Kolosów również przejął tę Ewangelię, pojechał w swoje miejsce, głosił, zwiastował i tam powstał zbór. I dlatego też mamy teraz list do Kolosan, list apostoła Pawła. I rozpoczynając to kazanie, chciałabym taką anegdotę przytoczyć. Pewien pastor zainteresował się pewnym przedsięwzięciem, które zaczęło się tworzyć przy pewnej ze szkół i ono wydawało mu się bardzo, bardzo podejrzane, więc ostatecznie protest, który złożył, doprowadził do sprawy sądowej między tymi ludźmi a pastorem. I podczas sprawy sądowej adwokat oskarżał go, dlatego że chciał go bardzo ośmieszyć. I zapytał: czy jest pan pastorem? On mówi: tak, jestem. To dlaczego pan dzisiaj troszczy się nie o swoje owce, a jest pan na tej sali? A on dzisiaj odpowiedział tak: ponieważ ja dzisiaj walczę z wilkami. I tak apostoł Paweł, będąc w więzieniu, a widząc zagrożenie i wroga, który zaatakował Kościół w Kolosach, pośpieszył z konfrontacją prawdy i fałszu, tak aby chrześcijanie, którzy żyli w Kolosach, po prostu nie popadli w zwiedzenie, w jakiś fałsz, ale żeby mogli trzymać się Słowa Bożego, aby mogli trzymać się Jezusa Chrystusa, aby mogli wzrastać duchowo. I cały ten fragment, który tutaj przeczytaliśmy, to jest tak naprawdę fragment o wzroście, ale to jest fragment o dojrzałości chrześcijańskiej. Dlatego, że my jako ludzie wierzący nawracamy się, wzrastamy i albo idziemy do przodu, bo wzrastamy w Bogu, albo się cofamy. Nie ma innej opcji, nie ma innej możliwości. Konsekwencje niedojrzałości pewnych zaniedbań w taki prosty sposób może obrazować fakt taki z mojego życia zawodowego, ze szkoły, kiedy pedagog szkoły zauważy, że któryś z rodziców jest niewydolny, niestabilny emocjonalnie, niewydolny wychowawczo, jest dysfunkcyjny. I są jakieś dowody na to, że dziecko jest zaniedbane, że dziecko jest w jakiś sposób, że jest przemoc domowa, to wtedy pedagog zgłasza taką sprawę do sądu rodzinnego i toczy się postępowanie. Zobaczcie, o ileż bardziej powinniśmy my dbać, wiedząc, że potrzebujemy wzrostu duchowego, powinniśmy dbać o naszą społeczność z Bogiem. W całym fragmencie, który przeczytałam, tym atakiem wroga, jak możemy zobaczyć, jest kłamstwo i w Ewangelii Jana jest napisane 8:44, że diabeł jest kłamcą, od niego pochodzi wszelkie zło i diabeł jest tym, który przychodzi, żeby pożerać, zatracać, mordować. I apostoł Paweł mówiąc o wzroście duchowym, o poznawaniu Zbawiciela, mówi za pomocą pewnych obrazów. Używa różnego języka, obrazując właśnie prawdy duchowe. I tych obrazów jest aż 5 w tym fragmencie. I są to obrazy wojska, pielgrzyma, drzewa, budynku, szkoły i rzeki. I zaraz już powiem, o co chodzi. I teraz, jeśli patrzymy na słowa apostoła Pawła, który mówi, że... już teraz znajdę. 5 werset. Cieszę się, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona, to używa języka wojskowego i mówi o niczym innym jak o dyscyplinie duchowej, którą każdy chrześcijanin powinien mieć i którą to ludzie w Kolosanie mieli. Ład opisuje organizację wojska względem rangi, to znaczy ten język wojskowy jest taki, że każdy żołnierz w wojsku, jeśli chodziło o ład, miał swoje miejsce. I apostoł Paweł mówi, że ja widzę ten ład tutaj u was w zborze. To nie jest tak, że każdy jest generałem w kościele, mamy różne funkcje, mamy różne obdarowania, ale też generał sam z siebie nie wygra wojny. Potrzebuje zwykłego szeregowego żołnierza i dlatego my też mamy różne miejsca w ciele Chrystusa i różne rzeczy robimy. Ta dyscyplina jest bardzo ważna, abyś ty i ja, byśmy mogli wzrastać duchowo w posłuszeństwie Bogu, byśmy mogli być gotowi na każdą potyczkę, która zdarzy się w naszym życiu. Dalej apostoł Paweł mówi, że tak jak przyjęliście Chrystusa, Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Jest tutaj mowa o pielgrzymce. I tak kiedy my pomyślimy o takiej pielgrzymce, ludzie wybierają się na pielgrzymki w różne święte miejsca. Wiemy, że Bóg jest wszechobecny, że On jest Duchem i nie ma jednego miejsca na całej kuli ziemskiej, gdzie można by było się udać, klękać, odprawiać jakieś obrzędy czy składać swoje modlitwy, dlatego że jest on w stanie usłyszeć nasze wołanie z każdego miejsca. Ale kiedy myślimy o pielgrzymce, czyli dalekiej podróży, która ma jakiś cel, to mówimy o wytrwałości. Dlatego chrześcijanin, który wzrasta duchowo, nabiera wytrwałości z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Ta wytrwałość powinna w nas być coraz grubsza, że tak powiem, jak mur. Powinniśmy być wytrwali w modlitwie, wytrwali w trudnościach, dlatego że to jest oznaką też naszego wzrostu duchowego, jednym z. I apostoł Paweł mówi tu, że my musimy nauczyć się chodzić w tej wytrwałości, my musimy nauczyć się chodzić, czyli świadczyć swoim życiem, aby zawsze być godnym Pana i Jego Ewangelii. I zawsze, żeby nieść to świadectwo, moc Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I chciałabym powiedzieć, że w zeszłym tygodniu moja koleżanka, która jest w inny sposób niż protestancki, uwielbia Boga, ale ma wartości w swoim życiu, Boże wartości i wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I ona w ten sposób prowadzi swój dom, swoje dzieci, że te wartości są przekazywane, tylko że Bóg jest na pierwszym miejscu, że rodzina jest bardzo ważna, że Kościół jest społecznością, gdzie trzeba się udać co niedzielę, przynajmniej co niedzielę. I ona opowiedziała mi takie krótkie świadectwo, mówi, wiesz, mój młodszy syn dostał pieniądze od cioci, i wiesz, on tak bardzo kocha swojego starszego brata, że bez słowa mówi, mamo, rozmień mi na 2,50 połowę daje swojemu bratu. I pomyślałam sobie, że naprawdę to jest świadectwo życia. To jest świadectwo życia w drobnej sprawie, w takiej zwykłej drobnej sprawie dnia codziennego. O tej pielgrzymce mówi również apostoł Piotr. Poczekamy, niech siostra odbierze. I apostoł Piotr mówi w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, 11-17, umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. My jako pielgrzymi, my mamy w taki sposób żyć na co dzień. Kolejnym obrazem, którego użył apostoł Paweł, to jest wkorzenieni. Wkorzenieni w Chrystusa. My wierzący, którzy oddaliśmy swoje życie Bogu, jesteśmy wkorzenieni w Chrystusa, w Boga. I to słowo wkorzenieni, ono odnosi się do drzewa. I ten obraz drzewa przez karty Biblii bardzo wiele razy się przejawia, dlatego że bardzo często, kiedy jest opis takiego dorodnego drzewa, pełnego owocu, to jest mowa o człowieku, który ma błogosławieństwo. Wiemy o tym, psalm pierwszy mówi, że ci, którzy są którzy ufają Panu, są zasadzeni, mają głębokie korzenie jak nad strumieniami wód. Natomiast obraz takiego drzewa suchego, to jest obraz człowieka, który źle postępuje, który nie jest poddany Bogu. I to wkorzenienie ma bardzo ważne znaczenie dla nas, dla naszego wzrostu duchowego. Dlatego, że ty i ja musimy wiedzieć, że kiedy poddaliśmy się pod panowanie Jezusa Chrystusa, nasze korzenie zostały bardzo głęboko zapuszczone w głąb. To znaczy, jesteśmy ugruntowani na Nim i my rośniemy jako to dobre drzewo, które wydaje dobry owoc i nie jesteśmy chwastami, które często apostoł Paweł takiego porównania też używa, że lada wiatr przyleci i po prostu unosimy się za jakąś nauką. Nie, my nie jesteśmy tacy. My nie jesteśmy z tych ludzi. My jesteśmy z tych, którzy są ugruntowani, wkorzenieni. Ale wkorzenieni w czym? W Chrystusie i w Słowie Bożym. Dobrze jest zadać sobie też pytanie, na ile ja jestem ugruntowana w Słowie Bożym? Na ile ja czytam Słowa Bożego? Na ile ja słucham kazań, które pomagają mi ugruntować się, zrozumieć Słowo Boże lepiej? Na ile ja studiuję Biblię? I na ile ja poświęcam swojego czasu dla samego Słowa Bożego? Żeby być wkorzenionym jeszcze głębiej i głębiej. I znów apostoł Piotr w drugim rozdziale. Teraz bym przeczytała 2:5-9. Mówi o kolejnym obrazie. Mówi o budynku. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. Kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ci, którzy nie wierzą słowu. Więc my, którzy wierzymy słowu, czytamy je, rozważamy, wierzymy. Nasze emocje, nasz umysł i nasz duch są spójne. Wierzymy, że Jezus jest Panem, ale wierzymy też w inne prawdy duchowe, o których mówi Biblia. My tworzymy budynek. budowlę, pewną architekturę, pewną zabudowę, bo jesteśmy dziełem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy budowani na Jego fundamencie. To On jest tym kamieniem węgielnym, który został odrzucony, dlatego że musiał być odrzucony. Musiał zostać wypchnięty, mówiąc językiem starotestamentowym, poza obóz i zginął poza Jerozolimą, ukrzyżowany śmiercią złoczyńcy, dlatego że przyjął na siebie nasze winy, nasze grzechy. To On nas wykupił, to Jego ciało zostało przebite za nasze grzechy i dlatego też my, dzięki tej ofierze, my możemy budować się w budynek. Ten duchowy dom, do którego dzisiaj Darek przytaczał te wersety, wstępuje chwała Boża. Ja czekam na taki czas, gdy przyjdzie tak obecna, potężna chwała Boża, że nie będziemy mogli stać, tak jak jest to opisane w Starym Testamencie. Ja czekam na to. Ja czekam już od jakiegoś czasu. Pan mi po półtora roku Pan mi powiedział, składaj ofiary ze swojego życia, żeby dym chwały mógł tak głęboko przenikać ciebie, żebyś mogła wnosić to do Kościoła i żeby chwała moja mogła wstępować. Bo ofiara życia jest tym zapieraniem się, naśladowaniem Jezusa Chrystusa i wnoszeniem chwały Bożej z twojego i z mojego życia w społeczność, w którą jesteśmy. I wtedy Święty Bóg, ja wierzę, że może przychodzić i dawać taką obecność swoją, że nie będziemy mogli tu ustać, ale będziemy mogli być, leżeć w Jego obecności, tańczyć, płakać, śmiać się, jak Duch Święty pobudzi. To dzisiaj Darek też widzę, że miał te same myśli, te same pragnienia i prawdopodobnie wy też. Ja czekam na ten czas. Ja wierzę, że to przyjdzie, ale my musimy poznawać Jezusa. Musimy wzrastać duchowo. Nie ma czegoś takiego, że stoję i jestem bierny, bo wtedy się cofasz. Musimy iść do przodu, choćby małymi krokami, choćby powoli. Nie każdy musi biec. Nie każdy też jest szybko dystansowcem, mówiąc tak w przenośni, ale my musimy wzrastać. Słowo Boże i modlitwa, podstawa podstaw, relacji z Jezusem Chrystusem, szukanie Jego woli, Jego obecności. Apostoł Paweł dalej naucza, że my przyjęliśmy pewną naukę, zostaliśmy pouczeni Chrystusem. Pomyśl o tym teraz, jak zostałeś nauczony Chrystusa. W jaki sposób została ci przekazana Ewangelia? W jaki sposób odpowiedziałeś na tą Ewangelię? Bo to był początek, gdy zrobiłeś pierwszy krok do szkoły Bożej. Zostaliśmy nauczeni Chrystusa. Słyszeliśmy słowo Ewangelii i przyjęliśmy je z wiarą. Więc kolejnym elementem tego wzrostu duchowego jest wiara, twoja i moja, która wzrasta, która się pomnaża dzięki łasce Bożej, dzięki nauczycielom wysłanym przez Boga, dzięki społeczności, którą mam z Panem. Ta wiara rośnie. Jesteśmy silniejsi duchowo. Nie wiem, czy opowiadałam, ale we wrześniu byliśmy z mężem na weselu i tam poznaliśmy takiego człowieka, który duchowo miał duchowe rozeznanie. On nie był osobą wierzącą, ale miał duchowe rozeznanie i bardzo tak w rozmowie przy stole mówi, że trzynastka to jest to, że to jest najważniejsza dla niego liczba. Trzynastka i trzynastka. Ja mówię w końcu do niego, wiesz, ta trzynastka to ciebie kontroluje. On mówi, nie kontroluje mnie. Ja mówię, cały czas mówisz o tej trzynastce, ona ciebie kontroluje. On mówi, tak samo jak Jezus jest twoim przewodnikiem, tak samo trzynastka jest moim. I ja zobaczyłam, że on jeszcze nie zdążył mu głosić Ewangelii, a on już wiedział i znał mnie duchowo, rozpoznał mnie. Ale dalszy atak polegał na tym, bo apostoł Paweł mówi też o fałszywych nauczycielach, o ludziach zwiedzionych, którzy znają trochę Ewangelii, trochę New Age'u, trochę jeszcze czegoś, trochę własnej filozofii i tak po prostu błędne koło się robi w tym wszystkim. I on do mnie powiedział, mówi, ty to tylko opowiadasz Ewangelię, ty tylko znasz Ewangelię, jesteś tak ograniczona, a ja do niego mówię, wiesz, dlatego, że centrum Ewangelii jest Jezus Chrystus, a On jest moim Panem i Zbawicielem. On mówi, ale świat to już istniał miliardy lat temu, a ty tylko Ewangelia i Ewangelia. A ja do niego mówię, tak, ale mój Pan istniał jeszcze zanim powstał świat, a o tym mówi Ewangelia. Dlatego zawsze musimy być też gotowi, żeby odpowiedzieć na to, co zaczepnie ze świata duchowego, po prostu nas atakuje. Apostoł Paweł widział, że Kolosanie są atakowani, że przychodzą różne nauki. Dlatego też uczył ich, w jaki sposób mają odpierać te pociski złego. Mamy tarczę duchową. Amen? Mamy wiarę, mamy Słowo Boże, miecz ducha, którym możemy po prostu odpowiedzieć, poruszyć nim. I ostatni obraz, który apostoł Paweł poruszył w liście do Kolosan, to jest powiedziane o tym, chcę to dokładnie przeczytać, więc już wracam do tego fragmentu. Siódmy werset. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. I nieustanne dziękczynienie jest opisane w Grece jako rzeka. Serce, które jest pełne wdzięczności, dziękczynienia, to serce porównane do rzeki występującej ze swoich brzegów. To jest jeden z elementów wzrostu duchowego. Wdzięczność w twoim sercu. Za to, co masz, za to, co dostałeś, za to, co dostaniesz, za każdy dzień, za każdą chwilę, za rzeczy dobre i złe. Apostoł Paweł mówi, bez ustanku się módlcie. I ta wdzięczność, która jest w sercu, ona musi przybierać rozmiary rzeki. Musi przybierać takie rozmiary, aby wylewało się z twojego serca. Wiemy o tym, że z obfitości serca mówią usta, dlatego modlitwa dziękczynna, ona zawsze powinna być głośna. Ona powinna być słyszalna dla innych. To powinna być modlitwa, która wzbiera i która wylewa się, dlatego że Bóg jest dobry. Pamiętacie o tym, że w Starym Testamencie Ezechiel, 47 rozdział, on doświadczał takiej rzeki, w którą wchodził po kostki, po kolana, po pas, aż wreszcie ten nurt był tak rwący, że można było tylko w nim płynąć. Dlatego, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest taki wzrost duchowy, gdzie tylko ufam i wierzę, że Bóg mnie dalej poprowadzi, że nie jestem w stanie sam przewidzieć pewnych rzeczy, ale po prostu idę w Nim, idę w zaufaniu i wdzięczności Jemu. Apostoł Paweł, przypominając wierzącym o istocie wzrostu duchowego, nauczał, jak pokonywać te wrogie myśli, słowa i nie być zwiedzionym na manowce przez oszustwa diabelskie, ale być wzrastającym, ugruntowanym, wdzięcznym, dlatego że wtedy takiego chrześcijanina bardzo trudno ruszyć ze swojego miejsca. Bardzo trudno wybić go z jego pola, gdzie zajmuje po prostu swoje miejsce w duchu. Tak zbliżając się do końca, chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że apostoł Paweł mówił też o innej filozofii, o czczym urojeniu opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, aby się tego wystrzegać. Te słowa, które są użyte, to użyte są w taki sposób, parafrazując, uważajcie, aby was ktoś nie uprowadził jako jeńca. Jak może się to stać? No tylko wtedy, gdy nie znasz dobrze Słowa Bożego. To wtedy ktoś może przyjść i powiedzieć tobie, pamiętaj, jeśli czarny kot przebiegnie twoją drogę, to musisz obkrążyć tą drogę 3 razy, bo wtedy stanie ci się coś złego. To są te przesądy, które są bardzo popularne w naszym życiu. Albo może znacie też, kiedy sól się rozsypie na stole, to babcie bardzo często mówią, oj, to teraz już kłótnia w rodzinie, trzeba szybko posprzątać, bo kłótnia w rodzinie. Albo jak ktoś czegoś zapomni, to musi wrócić do domu i usiąść, bo inaczej to coś tam się stanie, tak? Musimy wiedzieć, że to są urojenia, czcze, tak apostoł Paweł to nazywa, to są przesądy. Przesądy przekazywane często z pokolenia w pokolenie, ale oparte tylko na jakichś ludzkich wymysłach. Jest użyty też zwrot żywioły świata i tutaj już wchodzimy trochę głębiej, dlatego że w starożytnej Grecji te żywioły świata to oznaczały podstawowe elementy wszechświata, ale mogły one również oznaczać podstawowe duchy, które wpływały na bieg życia na całej ziemi. A tutaj już apostoł Paweł widzi bardzo duże zagrożenie, bo jest taki termin jak supremacja Boga, supremacja, czyli Jego zwierzchnictwo. I jeżeli my wierzymy, że jakiś anioł ma moc, żeby zarządzać jakąś częścią świata, a nie Bóg ma wszystko pod kontrolą, to już zaczyna nam się zmieniać doktryna. To są bardzo może takie drobne sprawy, ale apostoł Paweł widział to zagrożenie i od razu przychodził i mówił: nie, pełnia boskości jest w Chrystusie Jezusie. Pełnia boskości jest w Nim. W Nim cieleśnie zamieszkała cała pełnia boskości. Mało tego, wy macie pełnię w Nim. Wy macie pełnię w Nim. Mimo, że jesteście teraz pod takim atakiem, że jesteście atakowani fałszywą nauką, pomimo, że dyscyplina u was jest, wytrwałości musicie się uczyć, wdzięczność wypływa jak rzeka, jesteście stabilni, bo macie korzenie, bo czytacie Słowo Boże, budujecie się w dom Chrystusowy, zostaliście pouczeni, jak macie chodzić w Chrystusie. I apostoł Piotr tak bardzo jasno i fajnie powiedział: czyńcie dobrze, a nie czyńcie źle. Prosta zasada. Czyńcie dobrze, a nie czyńcie źle. Wszystkich szanujcie, Boga miłujcie, Króla czcijcie. Proste zasady są w Królestwie Bożym. I chcę jeszcze jedną taką rzecz, bo umknęło mi to. Kiedy chodzi o te fałszywe nauki, zwróćcie uwagę, bo wchodzimy w ten okres, gdzie niedługo będzie Halloween. I bardzo wiele z nas nie przykłada do tego duchowej miary. Halloween jest świętem pogańskim, wywodzi się od pogańskiej tradycji druidów, którzy chodzili po domach i chcieli na ofiarę, czy to owce, czy to woł, czasem również z ludzi były składane ofiary. Zostało to trochę przekształcone, bo teraz dzieci chodzą po cukierki i może nie ma w tym nic złego, ale jest to święto pogańskie i w tym czasie, w tym okresie Halloween, 31 października, 1 listopada, jest mnóstwo ludzi werbowanych do satanizmu, do czary są rzucane i słuchajcie, to naprawdę się dzieje na całym świecie. Ja nie mówię, że gdzieś blisko ciebie, że twój sąsiad czy ktoś, tak? Ale naprawdę to się dzieje. Wystarczy posłuchać świadectw. Nie wiem, czy się orientujecie, ale jest w naszym świecie chrześcijańskim mnóstwo nawróconych, gorących, żywych, byłych satanistów, którzy mówią o tym, jak całe noce spędzają w Halloween, żeby zmienić atmosferę duchową i żeby pogrążyć chrześcijan, głównie chrześcijan, w jakiejś goryczy, w przepaści, otchłani, takiej, wiecie, depresji. Dlatego my musimy się modlić w tym czasie, myślę, bardziej wytężonymi siłami o to, żeby Duch Święty przekonywał tych ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie i żeby zbawiał tych, którzy rzucają jakieś złe słowa w kierunku chrześcijan. Więc kończąc już słowami Jeremiasza, który mówił o tym, żeby nie zamieniać Boga żywego, który ma źródło wody żywej, tego, który ma poznanie, który nas widzi, który nas słyszy, który odpowiada, żebyśmy nie zamieniali na cysterny pełne brudnej wody, czyli tego, co niesie ze sobą świat. Żebyśmy zastanawiali się nad tym, w jakich świętach bierzemy udział. Oczywiście nie mówię, że nie czy tak, ale żeby każdy rozważył to w swoim sercu. I żebyśmy mieli to w swoim sercu głęboko, że Jezus Chrystus to On, Pan, Bóg i człowiek w jednej osobie. On wstąpił do nieba w swoim uwielbionym ciele i każdy wierzący ma udział w pełni Chrystusa. Ewangelia jest zawsze chrystocentryczna i jeśli nie wiemy, czy coś nam się zgadza lub nie zgadza ze Słowem Bożym, jeżeli Jezus nie jest w centrum tego, co ktoś mówi, jeśli On jest tylko człowiekiem, albo jest tylko Bogiem, albo czegoś Mu brakuje, to wiemy, że to jest fałszywa nauka. Że w Duchu Świętym tylko można powiedzieć, że Jezus jest Panem. Jezus Chrystus Pan, człowiek i Bóg, ten, który wstąpił do nieba i który przyjdzie powtórnie. A mamy tą pełnię w Nim, zostaliśmy zanurzeni w Nim i musimy wzrastać duchowo. Musimy wzrastać duchowo, bo jest jeszcze dużo pracy. Jest jeszcze wiele dusz zgubionych do tego, żeby je pochwycić, żeby przyprowadzić do Jezusa Chrystusa. I moją modlitwą jest to, żeby Pan wylewał pokój na nasze serca, żeby poznanie Jezusa było głęboko w nas, każdą myślą, poranną, wieczorną. Chcę poznawać Ciebie, Jezu. Chcę poznawać Twoje słowo. Chcę iść Twoją wąską drogą, pomimo wszystko. Chcę składać swoje ciało na żywą ofiarę dla Ciebie, ku miłej wonności, ku Tobie. Amen.